ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko mojemu gościowi, jest nim Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, wynieśli Panu meble z gabinetu, a teraz i z gabinetu wynieśli Pana. Jest Pan na kwarantannie, więc rozumiem, że nadaje Pan z domu.
Tak, 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 zgadza się, ale uspokajam, że czuję się dobrze i raczej w tej chwili nie ma ryzyka, że jednak złapałem koronawirusa od pana ministra Dworczyka, bo to już dzisiaj zacznie się siódma doba, więc generalnie objawy powinny się pokazać. Dzisiaj po południu będę chciał zrobić test i może tutaj już zostanę zwolniony przez inspektora sanitarnego.
No właśnie, zostanie pan zwolniony przez inspektora sanitarnego, którego pan może zwolnić notabene, ale rozumiem, że pan jest teraz na takiej oficjalnej kwarantannie, nie tam, że pan sobie ją sam założył, tylko ze wszystkimi rygorami.
Nie, nie, to jest, jak to mówią młodzi ludzie, pełen wypas, to znaczy jestem oficjalnie w kwarantannie, muszę korzystać z aplikacji Kwarantanna Domowa, codziennie robić sobie o wyznaczonej porze zdjęcie i przesyłać do systemu.
Brawo.
Oczywiście zdjęcie jest otagowane geolokalizacją.
No dobrze, brzmi to zabawnie, chociaż tak naprawdę ta cała historia nie jest zabawna. Notabene, czy to nie jest dowód na to, że rząd, że ministrowie powinni się zaszczepić? No, czy pan, czy minister Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień, powinniście teraz być w pracy, a nie telepracy?
Znaczy, no, ja generalnie jestem w pracy. Pan minister Dworczyk, jak rozmawiam z nim, a rozmawiam naprawdę po kilka razy dziennie, oczywiście telefonicznie, to też nie wydaje się, żeby miał mniej obowiązków i też swoją pracę wykonuje.
Czemu wyście się nie zaszczepili wcześniej?
No bo przyjęliśmy takie podejście, że jednak czekamy na swoją kolej. Ja z punktu widzenia też analizy ryzyka, patrząc po prostu na te najgorsze potencjalne rezultaty, jakie mogą wynikać z zachorowania, no wiadomo, że bardziej narażonymi osobami są seniorzy,
panie ministrze,
są medycy,
mówimy o stu najważniejszych osobach w kraju, a nie o wszystkich, ale dobrze, no już taka decyzja padła, tego się już nie odkręci. Panie ministrze, zna pan dzisiejsze wyniki, ile dzisiaj mamy zakażeń?
Tak, dosłownie przed chwilą dostałem raport, to jest 12 142 przypadki, czyli liczba praktycznie identyczna jak wczoraj, ale tutaj nie można się zmylić, że jest to liczba podobna, bo patrząc na tydzień wstecz, to oznacza przyrost o ponad 3000 przypadków, czyli też podobnie jak wczorajsza liczba, czyli widać, że ten
przyrost na oko, no ja wiem, że na oko to chłop w szpitalu, ale to jest 30%, prawda?
Ponad 33%, 1/3 przyrostu dokładnie.
To jakie są przewidywania? Czy my dojdziemy do tej fali rekordów, niechlubnych rekordów z drugiej jesiennej fali koronawirusa?
No, prognozy, którymi ja się posługuję, pokazują, że ten szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10-12 tysięcy, ale tutaj bardzo chcę zwrócić uwagę, że to nie chodzi o taki dzienny, jednorazowy wynik, tylko tu chodzi o średnią.
Średnią tygodniową,
przy tych wynikach mamy średnią rzędu 8 tysięcy.
Zaraz, panie ministrze, jeszcze pan musi powiedzieć, jaką średnią. Chodzi o średnią tygodniową, tak?
Tak, o średnią tygodniową. 7 dni liczone, sumowane, podzielone i ta średnia właśnie jest przewidywana w szczycie trzeciej fali na poziomie 10-12 tysięcy.
Jeśli liczy średnią, to nawet ja wiem, nie muszę być doktorem ekonomii, że się trzeba tam pododawać, a później podzielić. To wychodzi średnia, to uczyli. Ale teraz serio, w tej chwili jest na poziomie około 8 tysięcy, jak pan mówi. Spodziewamy się, że może być o połowę większa.
No tak, to też oznacza, że te dzienne liczby zakażeń to mogą być rzędu powyżej 15-16 tysięcy i to nadal będzie jakby mieściło się w logice tej prognozy. Ta prognoza mówi o tym, że szczyt zachorowań będzie mniej więcej pod koniec marca, co oznaczałoby, że wtedy będziemy mieli no właśnie taką względną stabilizację.
I to oznaczałoby, przepraszam, Wielkanoc w domach, Wielkanoc w pełnych obostrzeniach.
No oczywiście wszystko zależy od scenariusza, ale no, nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to prawdopodobnie będziemy musieli też taki scenariusz rozważać, żeby tą Wielkanoc spędzić w domu.
Panie ministrze, a czy ta regionalizacja obostrzeń, którą teraz mamy, nie przyszła za późno? Nieoficjalnie, bo każdy się boi o pracę. Inspektorzy sanitarni z województwa warmińsko-mazurskiego zwracali nam uwagę, że oni alarmowali, że ta liczba zakażeń narasta i że trzeba podjąć jakieś ostrzejsze kroki.
No tutaj warto powiedzieć, że my przede wszystkim troszeczkę zmieniliśmy już filozofię podejścia do walki z pandemią. Można powiedzieć, że na jesieni dominowało to, żebyśmy się w jak największy sposób chronili, a już nie wspomnę o wiośnie, kiedy tak naprawdę broniliśmy się i zamykaliśmy wszelkie drzwi, żeby nie wpuszczać tego koronawirusa. Teraz ta polityka jest nieco mniej dolegliwa.
Nie, panie ministrze, przepraszam, ale ja nie pytałem o filozofię rządu, ja pytałem o bardzo konkretne decyzje. Czy ta regionalizacja obostrzeń nie przyszła za późno? To jest pierwsze pytanie.
No, nie przyszła za późno, ponieważ mamy taką politykę, że chcemy jak najbardziej luzować, gdzie to jest możliwe.
No i drugie pytanie jest takie, dlaczego regionalizujemy to województwami, a nie powiatami, tak jak było na początku? Pytam dlatego, że w samym województwie warmińsko-mazurskim są powiaty, gdzie mamy po 3-4 zakażenia dziennie, no i takie oczywiście, gdzie jest ich znacznie, znacznie więcej, 150 i więcej. No i panie ministrze, no to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego to wszystko ma być województwami?
No, tutaj jest kilka powodów. Pierwszy powód jest taki, że no, województwa są dosyć dobrze, powiedziałbym, ich granice rozpoznawalne, bo niestety mieliśmy takie przypadki wcześniej, jak zarządzaliśmy na poziomie powiatu, że no, trudno było ludzi nawet informować, jak zmieniają powiaty, przemieszczając się, że od tej granicy już obowiązuje zupełnie inna strefa.
Nie,
ale
nie,
i tak
nie
dalej.
Się pan nie gniewa, ale przepraszam, na granicy województwa też nie ma paszportów. No te granice na przykład między Podlaskim a Warmińsko-Mazurskim są bardzo płynne. No.
No nie. Łatwiej jest jednak rozpoznawalne, zgadzam się z panem, że przecież to też nie jest jakieś wyraźne, no ale przede wszystkim tutaj chcemy...
Panie ministrze, dobrze, to ostatnie pytanie w części radiowej, które musi paść, to jest pytanie o przyłbice, których zakazujecie teraz. To wygląda, przepraszam, zupełnie niezrozumiale. Po roku się zorientowaliście, że przyłbice są do bani?
Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż rok temu. Teraz mamy maseczek w brud. Te badania też zresztą się pojawiają nowe i one wyraźnie mówią, że przyłbica to jest 2% zabezpieczenia, podczas gdy maseczki te dobrej klasy ponad 90, więc tutaj wybór jest w tej chwili.
Nie, jeszcze raz. Ja to wszystko rozumiem, tylko naprawdę zorientowaliście się po roku pandemii, że przyłbice są
nie, to, panie redaktorze, ja rozumiem tą ironię, ale...
To nie jest ironia, to jest kompletne niezrozumienie. I to nie jest moje niezrozumienie. Nie, panie ministrze, sekundkę. Ja rozumiem, że ja jestem niedorozwinięty. Okej, ale to jest pytanie, które bardzo wiele osób zadaje. Po roku pandemii wybitni naukowcy i rząd zorientowali się, że przyłbice nie pomagają, tak?
Jesteśmy w trochę innej sytuacji. Sytuacja staje się o wiele bardziej poważna i po prostu trzeba szukać takich rozwiązań, które jeszcze bardziej będą pomagały nam w walce z pandemią. To tylko z tego wynika.
Ja rozumiem, tylko panie ministrze, nie wiedzieliście tego jesienią, kiedy zakażenia były po 20 tysięcy dziennie, a nawet rekordy 27?
No, częściowo już wtedy takie rzeczywiście artykuły naukowe się pojawiały, już były informacje tego dotyczące. Być może rzeczywiście wcześniej trzeba było to wprowadzić. No.
Być może trzeba było wcześniej, ale rozumiem, że dobrze, to teraz tak, nie będzie przyłbic, a takie maseczki z chustek robione, takie bawełniane maseczki, one są lepsze niż przyłbice?
Zdecydowanie tak. Tutaj wyniki badań, zresztą odsyłam państwa do rekomendacji CDC, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że nawet te bawełniane maseczki to mają skuteczność rzędu 60% i więcej. Poza tym zwracam uwagę, że w przeciwieństwie do chust, bo o tym się ostatnio dyskutuje też, to one są najczęściej dwuwarstwowe, są podszyte jakąś taką fizeliną, więc to naprawdę poprawia bezpieczeństwo. Ale
RMF24.pl, interia.pl, muszę przerwać i zaprosić wszystkich do internetu. Dziękuję serdecznie naszym słuchaczom radiu. Dziękujemy.
Dziękuję.
Panie ministrze, dobrze, czyli tak, sprawę maseczek mamy, nazwijmy to, wyjaśnioną. Ja nie mam wrażenia naprawdę, żeby kogokolwiek to przekonało, ale przyjąłem za dobrą, wziąłem za dobrą monetę to, co pan powiedział, że być może stało się to za późno. Czy w takim razie możemy spodziewać, znaczy, wie pan, tak naprawdę jedyne pytanie, jakie zadają sobie ludzie, to jest pytanie, jak długo jeszcze? Ja wczoraj przeczytałem wywiad z panem profesorem Hormanem, jedyny optymistyczny, jaki zdarzyło mi się czytać od dawna, który powiedział, że no to jeszcze 2 miesiące i będzie lepiej, czyli marzec, kwiecień, a później będzie lepiej.
Znaczy ja podzielam ten punkt widzenia. Wydaje się, że po pierwsze mamy pewną cykliczność zjawiska pandemicznego, więc ta fala oczywiście jest, rozpędza się, ale ona w końcu osiągnie swój szczyt, zmniejszy się liczba dziennych zachorowań i wydaje się, że akcja szczepień i też kwestia odporności, jaką nabywają osoby chorujące już na tą czwartą falę, przynajmniej w ogóle, żeby ona była jakoś bardziej dolegliwa, nie pozwolą. To są realne mechanizmy, które nas bronią. Zresztą już w tej chwili się uważa, że z badań naszych wynika mniej więcej, że ta odporność w populacji jest 20%. To już jest pewnego rodzaju tama. Jeżeli do tego dodamy szczepione osoby, zaszczepione, bo już niedługo tutaj będziemy mieli 3 miliony szczepień podanych, to, no to też jest jakaś liczba, więc to nie są te same warunki, jakie były na jesień, kiedy ta druga fala no, mogła się bezkarnie hulać, że tak powiem, po całym społeczeństwie. W tej chwili już jest taka naturalna tama związana z odpornością, bądź to naturalną, bądź tą wynikającą ze szczepień.
Panie ministrze, to rodzi to oczywiście pytania o te obostrzenia. Przypomnę panu, że kiedy jesienią zamykaliście restauracje i bary, to zamykaliście je na 2 tygodnie. I teraz tak, co 2 tygodnie, pyk, następne 2 tygodnie, pyk, następne 2 tygodnie. To samo ze szkołami, to samo z niektórymi innymi miejscami, już tymi osławionymi siłowniami. Nagle się okazuje, notabene, że wszyscy Polacy marzą tylko o otwarciu siłowni. No dobrze, ale zostawiając to, panie ministrze, jaka jest perspektywa, w której możemy wyglądać no właśnie znoszenia tych obostrzeń. Ja wiem, że mówimy to w sytuacji, kiedy mamy 30% wzrost zakażeń.
No, myślę, na pewno, jeżeli będziemy identyfikowali sytuację, że już trzecia fala się stabilizuje i zmniejszają się dzienne liczby zachorowań, no to wtedy oczywiście będziemy takie decyzje podejmowali. Zresztą wspominałem na początku, że my zmieniliśmy filozofię w tej chwili, takie nastawienie, jak to się mówi w polityce regulacji obostrzeniowych. I teraz, jeżeli tylko będzie okazja, będziemy luzowali, ale musi być okazja, to znaczy musi być spadek dziennych liczb zachorowań. Musimy bardzo uważnie, teraz tak naprawdę bardziej my będziemy monitorowali obłożenie w szpitalach niż tą dzienną liczbę zakażeń, bo też mamy nadzieję, że nawet jeśli by liczba zakażeń troszeczkę bardziej rosła, to będzie procentowo stosunkowo mniej hospitalizacji.
Dlaczego?
Właśnie z tych względów, o których mówiłem.
To znaczy dlatego, że starsi są zaszczepieni i...
Tak, dokładnie. Mhm. Bo w tej chwili hospitalizacje, średnia wieku hospitalizacji, panie redaktorze, od początku pandemii to waha się w granicach 64-67 lat. Więc jeżeli nam się uda ją po pierwsze efektywnie obniżyć, a obniżymy ją właśnie poprzez zmniejszenie udziału starszych osób, no to to już nie będzie tak dolegliwe i nie będzie miało tak niebezpiecznych
potencjalnych. Rozumiem, że liczycie na to, że spadnie ta najgorsza z liczb, czyli liczba zgonów.
No i w konsekwencji dokładnie tak, to znaczy, że jeżeli pandemię uda nam się sprowadzić, nawet jeżeli ta liczba zakażeń dzienna wynosiłaby kilka tysięcy, ale odbywałoby się to bardzo niewielką kosztem liczby hospitalizacji i tak naprawdę zredukowania stopy zgonu właśnie poprzez ochronę tych grup najbardziej narażonych na te najgorsze dolegliwości, no to wtedy możemy powiedzieć, że mamy pandemię pod kontrolą, nawet mimo liczby zachorowań.
Panie ministrze, wie pan, to skoro jesteśmy już przy ludziach starszych, to ci z nich, którzy są w domach pomocy społecznej albo w domach opieki, w przeróżnych placówkach, które no, są stworzone dla starszych osób, oni bardzo często od roku nie widzieli swoich bliskich. Teraz wielu z nich, jeśli nie wszyscy, są zaszczepieni. Czy to będzie oznaczało, że otworzymy DPS-y, otworzymy domy opieki, że będą mogli przyjść, jeśli będą chcieli, ja mam nadzieję, że będą chcieli przyjść najbliżsi?
Na razie w DPS-ach mamy pierwszą dawkę podaną, dopiero chyba w przyszłym tygodniu będziemy drugą dawkę podawali, ale rzeczywiście po takim zaszczepieniu bezpieczeństwo tych osób jest zdecydowanie większe. Tutaj zawsze decyzję będzie podejmował dyrektor placówki, ale uważam, że tak jak mówiłem o tym zmianie nastawienia w polityce, to też tutaj powinna się taka zmiana nastawienia pojawić. Oczywiście, co może niektórych zaskakiwać, dobrze by było, żeby te wizyty odbywały się w masę, bo proszę pamiętać, że szczepienie nas chroni przed zachorowaniem, przed ciężkim szczególnie zachorowaniem, ale ta transmisja jest możliwa, aczkolwiek bardzo wyraźnie jest redukowana, bo badania w Izraelu pokazują, że redukcja transmisji jest rzędu powyżej 80%, ale nadal jest realna, więc odpowiednie zabezpieczenia powinny wystarczyć.
Transmisja, ale czy to oznacza, że osoba po zaszczepieniu będzie też może zachorować na koronawirusa?
Znaczy zachorować ewentualnie tak, ale na pewno nie w ciężki sposób. Czyli tutaj wszystkie szczepionki, wszystkie producenci deklarują, że ta ochrona przed ciężkimi syndromami jest 100%, przed zakażeniem jest 90-kilkuprocentowa.
Dobrze, panie ministrze, chciałem pana spytać o to tempo szczepień. To nie jest pytanie o to, czy mamy wystarczającą liczbę szczepionek, bo wiem jak to jest, już to wszystko zostało 1000 razy powiedziane, ale mnie zastanawia jedno. Mam przed sobą taką mapę, znaczy taką liczbę szczepień w powiatach. I to jest jakiś fenomen. W poniedziałek mieliśmy, proszę pana, 9 powiatów, w których szczepiona była jedna osoba. I ja rozumiem, że są powiaty, w których nie był szczepiony nikt. Nie, bo nie przyjechała szczepionka albo co. Ale uwaga, jedna osoba w powiecie tczewskim, opatowskim, przemyskim, mogę tak wymieniać. Teraz mamy powiat człuchowski w wtorku. 2 osoby zaszczepione. Wie pan, radzi się pytanie, przepraszam, o logistykę. To co, jedziecie tam, wieziecie i macie tu, o, 2 szczepionki, macie, patrzcie, o, szczepionka jest.
Nie, ja tutaj uspokoję pana redaktora. To nie jest tak, że ktoś jedzie z jedną dawką, bo to nawet nie jedną fiolką, tylko z jedną dawką. To są raczej uzupełniania wpisów, a szczególnie one są widoczne w poniedziałek i wtorek, bo teraz ta nasza logistyka wygląda tak, że dopiero po dostawie, która najczęściej jest realizowana transportem lotniczym z Belgii, cały poniedziałek poświęcamy na dystrybucję.
Panie ministrze, ja bym naprawdę zrozumiał bez trudu, gdyby tych szczepionek w poniedziałek, no bo tak jak pan mówi, one nie przyleciały, nie było. Ale przecież mówię o tym, że są tylko po jednej, 2 osobach. No to...
Nie, to są naprawdę błędy w raportowaniu raczej. Błędy niż w raportowaniu? Rzeczywiste zdarzenia, chyba że.
To macie połowę raportu do bani. No, panie ministrze, to niech pan sobie przejrzy te raporty, to znaczy, że połowa tych raportów jest do bani. To dopiero strach się bać w takim razie. Jakie mogą być błędy w raportowaniu?
Po prostu dane czasami są z opóźnieniem wprowadzane. No, to są pojedyncze przypadki, jak pan zauważył. No,
nie, wie pan, pojedyncze przypadki, ale całkiem spore powiaty. Tak jak panu mówię, nie chodzi mi o to, że zdarzają się powiaty, w których nie ma szczepień. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego mamy taką dziwną sytuację, że tu nagle 2 osoby, tu 3, tu 6 jest szczepione.
To są osoby najprawdopodobniej, które były szczepione wcześniej, a po prostu ich fakt szczepienia jest uzupełniany potem, kiedy w rzeczywistości szczepień nie ma.
No dobrze, czyli tak naprawdę uważa pan, że no dobrze, to jest tylko błąd techniczny, tak? I tak. O, dobrze, rozumiem, że nasi reporterzy będą mogli to sprawdzić, zadzwonimy do pana, dopytamy, okaże się, że to na pewno błąd techniczny. Dobrze, panie ministrze, mam jeszcze jedno ważne pytanie. Dzisiaj Unia Europejska ma debatować nad paszportami, jeżeli przyjąć terminologię izraelską, na zielonymi paszportami dla zaszczepionych. I tak naprawdę to rodzi pytanie, abstrahując od decyzji Unii, czy w Polsce będą wprowadzone jakieś zaświadczenia, certyfikaty dla zaszczepionych, które będą dawały im jakieś szczególne, nie wiem, przywileje. Coś będą mogli robić bardziej niż inni.
No, te zaświadczenia to już są. Każdy, kto jest szczepiony, dostanie albo na aplikację mobilną w telefonie, albo w papierze taki kod QR, który właśnie jest certyfikatem szczepienia. W tej chwili też mamy regulacje, które mówią o tym, że na przykład osoba, która byłaby zaszczepiona, co dotyczy na przykład mojego przypadku, nie byłaby na kwarantannie, bo jeżeli możesz wykazać się szczepieniem, to sanepid na taką kwarantannę nie kieruje, jesteś zwolniony i to dotyczy zarówno przypadku ryzyka kontaktu, czyli takiej sytuacji, z jaką ja miałem do czynienia, ale dotyczy to też kwestii powrotu z zagranicy, bo teraz będziemy przecież wprowadzali pewne obostrzenia przy przyjeździe z południa, z zagranicy południowej Polski i te rzeczy już istnieją i w tym sensie no, szczepienia dają możliwość unikania takich właśnie dolegliwości jak kwarantanna.
No dobrze, tylko że te kody, o których pan mówi, to wszystko to jest w aplikacji mobilnej, prawda?
No można mieć również wydruk, to wydruk. Jedno drugiego nie wyklucza.
Ale dostaną ci inaczej, jak już przyjdzie moja pora, mam nadzieję niedługo, to idę sobie do punktu szczepień, szczepią Mazurka, dają mu pierwszą czy tam drugą dawkę, nie wiem, kiedy się dostaje coś takiego i mówią, taki papierek masz pan, panie Mazurek, dadzą mi papierek, czym sam się będę musiał jeszcze starać o jakiś inny papierek.
Zaświadczenie. Nie, dostanie pan papierek, a jeżeli miałby pan internetowe konto pacjenta do założenia, którego bardzo polecę,
nie, panie, nie. Panie ministrze, internetowe konto pacjenta to jest jeden z największych ściem, jakich słyszałem.
No nie, to nie mogę się zgodzić.
Nie, oczywiście pan się nie może zgodzić. Ja próbowałem wejść na własne. Wie pan, ja być może jestem upośledzony, no, ale jednak, nie aż tak, żeby już tak zupełnie niczego nie ogarniać, bo na przykład bankowość internetową jakoś ogarniam. A internetowego konta pacjenta nie udało się.
To jestem zaskoczony, bo ja ogarnąłem, że tak się...
A pan jest doktorem ekonomii, ale wie pan, no niech pan się nie chwali własnymi talentami, tylko...
Nie, ale chodzi mi o to, że do konta pacjenta może się pan również zalogować przez tą bankowość.
Przez bankowość, ależ ja na to już wpadłem, proszę pana, nie. No. To nie jest tak, że zupełnie brakuje mi pomyślunku. Po prostu to wszystko kompletnie nul, zero, nie działa. Jak mi moja lekarka, a mam taką, taka publiczna, mówi, że ma dla mnie jakieś zaświadczenie albo jakieś skierowanie i ono jest w tym internetowym koncie pacjenta, no to wie pan, to ja jestem przerażony, no bo ja tego nie znajdę, ja z tego tam nie wydobędę, tam się nikt nie może włamać, no szkoda. Bo chętnie bym...
Panie redaktorze, to jak ja wyjdę z kwarantanny, zapraszam do biura na osobisto.
A to się świetnie składa. Proszę państwa, wszyscy, którzy macie państwo ten problem z internetowym kontem pacjenta, to będą specjalne godziny przyjęć. Minister Adam Niedzielski będzie przyjmował każdego emeryta, każdą emerytkę i będzie mu zakładał internetowe konto pacjenta. Ja się bardzo z tego powodu cieszę.
Ja myślę, że nagramy, jak panu pomagam, i to będzie wystarczająco instruktażowe dla wszystkich.
Są granice mojej gotowości do autokompromitacji. Nie jestem pewien, czy zgodzę się na opublikowanie takiego filmu. Panie ministrze, wie pan, bo ja się śmieję, a raczej uśmiecham z tego wszystkiego. Mam setki pytań, ale tak naprawdę wiem, że pan nie odpowie na żadne z nich. No bo ja bym chętnie pana spytał, kiedy moje dzieci pójdą do szkoły na przykład.
No to są wszystko rzeczywiście odpowiedzi, które będę musiał warunkować. Tym to zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. Na pewno szkoły jako takie są priorytetem i one w pierwszej kolejności będą przywracane. Tak, bo nie znam wieku pańskich dzieci, ale generalnie myślę, że szkoły
podstawowe... My jesteśmy w podobnym wieku, a pańskie dzieci ile mają lat, jeśli mogę spytać?
Mój młodszy syn właśnie za ścianą, znaczy mój jedyny syn, przepraszam, za ścianą właśnie bierze udział w zdalnych lekcjach.
Przepraszam. Nie, wie pan, ja wierzę, że pan jest doktorem ekonomii, a jak pan nie potrafi policzyć synów, to naprawdę zaczynam się bać, w czyich my jesteśmy rękach.
Przejęzyczenie.
Dobrze. Czyli syn jest za ścianą. No dobrze. To kiedy on pójdzie do szkoły? Tak mniej więcej, jako rodzic, nie minister, kiedy pan ma nadzieję?
Znaczy, bardzo chciałbym, żeby po Wielkanocy dzieci już poszły do szkoły. To jest taki mój cel i moja orientacja, moje oczekiwanie, ale panie redaktorze, znowu możemy się, że tak powiem, sobie tutaj dywagować, natomiast rzeczywistość pokaże, gdzie będziemy w sensie rozwoju pandemii na koniec marca i to będzie wyznacznik.
Panie ministrze, ja to wiem, ja naprawdę to rozumiem. Ja wiem po prostu, że co, ja pana teraz spytam, kiedy otworzycie bary i restauracje, a pan mi powie, jak będą wyniki, to otworzymy. Ja spytam, kiedy otworzycie rzeczone siłownie. Jak pan widzi, jestem człowiekiem, który po prostu bez siłowni żyć nie może. To pan mi też odpowie. Jak będą okazje, to otworzymy. No i tak wszystko. Jak będzie okazja, to otworzymy.
No niestety. No, to jest jedyna odpowiedź, jakiej można w tej chwili udzielać, bo to też jest dosyć takie, powiedziałbym, ciekawe, że jakbym udzielił twardej odpowiedzi, to za chwilę byśmy się spotkali i pan redaktor by bardzo jednoznacznie pokazywał, że no niestety nie dało rady, oczekiwanie, co podważa wiarygodność.
Wie pan, nie, serio, ja się nie czepiam was, że nie byliście w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, bo to jest coś, ta cała pandemia zaskoczyła nie tylko was, ale i całą Europę. Rok temu był u mnie w studiu minister Szumowski, który przekonywał wtedy, że te maseczki nic nie dają. I wie pan, to teraz jest wyśmiewany powszechnie. Wie pan, to jest profesor medycyny. Jeśli on miał wtedy taką wiedzę, no to znaczy, że to była wiedza dość powszechna, bo nie tylko profesor Szumowski to wtedy mówił. Bardzo wielu utytułowanych lekarzy mówiło dokładnie to samo. Ja naprawdę to jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli czegoś nie pojmuję, to waszego braku konsekwencji. Ale ja już pana o to pytałem. Dlaczego moje dzieci i wszystkie inne dzieci mogą w weekendy na przykład szaleć w galerii handlowej, a nie mogą pójść do szkoły obłożone nawet reżimem sanitarnym? Coś się zmieniło?
Znaczy, zmieniło się to, że wszelkie plany i takie długoterminowe zapowiedzi, które przedstawialiśmy, niestety się nie sprawdzają. Mówię tutaj o pewnym podejściu kryterialnym, bo w listopadzie czy w grudniu w zasadzie to mówiliśmy o tym, że będziemy mieli taki konkretny próg dotyczący liczby zachorowań, który będzie uruchamiał bądź to obostrzenia, bądź luzowania restrykcji. I to niestety się nie sprawdza, bo jest o wiele więcej parametrów, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, chociażby sytuacja dookoła, bo niedawno mieliśmy mniej zachorowań u nas, ale wszędzie dookoła w krajach sąsiednich była sytuacja bardzo, powiedziałbym, dynamiczna. Poza tym też przesuwa się pewien akcent w tej pandemii, to znaczy, że wcześniej...
Nie, żebym rozumiał, co pan mówi do mnie. Ja już się wyłączyłem, ja już nie rozumiem, ale to trudno.
Chodzi o to, że teraz bardziej na łóżka obłożone zwracamy uwagę niż na liczbę zachorowań z tych względów, o których mówiłem wcześniej.
Dobrze, panie ministrze, to już dobrze, to uznajmy teraz, że to był koniec poważnej rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Panie ministrze, ja mam do pana jedno pytanie, tak już półprywatnie. Ja wiem, że jesteśmy jeszcze w transmisji, więc co to jest za takie tam z tyłu za panem, takie dziwne pudełko? O, po pańskiej prawej stronie. Pańskiej prawej stronie. O, dobrze pan wie, która jest strona prawa. Brawo.
To jest mój zestaw do szycia. Igły, nitki i inne tego typu rzeczy.
Słucham? Czy pan szyje?
Nie, no czasem trzeba dziurę w kieszeni zaszyć i inne tego typu rzeczy, więc to podręczne zestawy.
Nie, bo wie pan, naprawdę
wyszywam. A pan nie ma w domu takiego zestawu, panie redaktorze?
Wie pan co, czy ja mam w domu igłę i nici? Ja mam w domu nawet maszynę do szycia, którą obsługuje moja najstarsza, moje najstarsze dziecko. Ale po pierwsze, ja to gdzieś mam, ale po drugie, ja tego nie trzymam w bibliotece.
Znaczy tutaj, jak pan widzi, z tyłu są różne rzeczy. No.
Tak. Jest pan też chyba jedynym znanym mi człowiekiem, który w bibliotece trzyma te takie segregatory biurowe. Co pan tam ma? Tajne dokumenty z ministerstwa? Akty urodzenia dzieci? Nie wiem właściwie.
Formularze podatkowe.
No, może to ma sens. U mnie one gdzieś leżą nie wiadomo gdzie właściwie.
No widzi pan. A ja wszystko mam tu zorganizowane.
Tak, ktoś pana okradnie, to doskonale będzie wiedział, ile pan nie tylko zarabia, ale też ile pan zarabiał wcześniej.
mam nadzieję, że nie dojdzie do tego.
Ja też mam nadzieję, że nikt pana nie okradnie. Generalnie tego nie życzę. To no dobrze. Formularze podatkowe. A pan jest w ogóle taki uporządkowany, tak? Jak rozumiem. Tu formularz, tutaj ten, to szycie.
Lubię funkcjonować w zorganizowanej przestrzeni, jak to się ładnie mówi.
Jezus Maria. A kto w domu wprowadza odrobinę ludzkiego klimatu w takim razie?
To żona i dziecko. Ja tutaj jestem raczej poukładanym człowiekiem.
Naprawdę, w takim razie moje najserdeczniejsze, najszczersze, osobiste pozdrowienia dla żony pana ministra, dla syna pana ministra.
Zaraz przekażę synowi.
I dla psa pana ministra, jeśli pan takowego ma.
Nie mam.
A kota pan ma?
Nie.
Nie lubi
chyba
pan...
że to było dwuznaczne pytanie i za szybko odpowiedziałem.
Nie, to nie było. Proszę pana, nikt już nie mówi, że ma pan kota. No błagam pana, gdzie się pan zatrzymał w latach 30. No nie, no litości. Pan spyta syna, jak się teraz mówi. Ja też za dokładnie nie wiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniamy się nisko. Do widzenia.
Kłaniam się, do widzenia.